Witam Was bardzo serdecznie. Może na początek opowiem historyjkę ze szkółki niedzielnej. Siostra katechetka pyta się wszystkich dzieci, ilu z Was chce pójść do nieba? A więc prawie wszystkie dzieci podniosły rękę z wyjątkiem jednej dziewczynki. Więc po zakończeniu szkółki ciocia przychodzi i pyta się, a Ty czemu nie chcesz iść do nieba? A ona mówi, ciociu, ja chcę iść do nieba, ale mama prosiła, żebym prosto po szkółce przyszła do domu. Także mam nadzieję, że Wy też chcecie iść do nieba. Przywożę serdeczne pozdrowienia. Wraz z pastorem Markiem przywozimy pozdrowienia z Zambii, Malawi i RPA. Szczerze mówiąc, tutaj jest cieplej w tej sali niż tam było, ale to mniej więcej podobne klimaty. Bardzo ciekawy wyjazd. Będziemy w międzyczasie przeplatać troszeczkę informacji. Bardzo fajny język w Zambii, język Nyanja. I w tym języku Nyanja nauczyliśmy się kilku słów. On nie chce w języku Nyanja przemawiać ten mikrofon. W języku Nyanja na przykład jest taki zwrot Zikomo Kwambiri. Możecie powiedzieć Zikomo Kwambiri? Wiecie, co powiedzieliście? Dajemy Ci 2 godziny. Nie, nie. Tak naprawdę to oznacza dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No ale jeszcze takie inne 2 zwroty przypadły mi bardzo do gustu. Jeden zwrot, tato koza. To tak jakoś łatwo było zapamiętać po polsku, tato koza. Także pytaliśmy się, a co z mamą? Bo tato koza oznacza, jestem Ci bardzo wdzięczny. A drugi taki zwrot, który zapamiętałem, to było chambo. To była taka ryba, którą żeśmy często jedli i nazywała się chambo. Także mówiliśmy, chcesz chambo? Prawie jak w chambo, prawda? Także łatwo było zapamiętać. Ale generalnie wyjazd był bardzo fajny, bardzo udany i wiele, wiele wspaniałych rzeczy przeżyliśmy z Bogiem. Dzisiaj, kochani, chcę mówić na temat zwycięstwa w naszych umysłach. To jest wielki przywilej dla nas, to jest wielki zaszczyt żyć w roku 2007. To jest wielki zaszczyt, wielki honor służyć Bogu w 2007 roku. Amen? Jak to dobrze, że nie żyjemy w 2100 albo że nie urodziliśmy się w 1900 roku. Wiecie, gdybym się urodził 70 lat wcześniej, to musiałbym do Afryki lecieć 2 tygodnie i mieć wiele przesiadek bardzo niebezpiecznym samolocikiem. A dzisiaj mogliśmy w 10 godzin być na miejscu. Więc nie urodziłeś się 100 lat temu, nie urodzisz się w 2050 roku, żyjesz właśnie teraz. To jest Twój czas, to jest Twoja okazja, aby służyć Bogu, aby swoje życie wykorzystać maksymalnie dla Pana, tak? To jest wielki przywilej. To jest wielka radość. Wiecie, policzyłem, że już na ziemi przeżyłem 14,5 tysiąca dni. Jeśli dobrze pójdzie, jeśli dobrze pociągnę, to zostało mi jeszcze drugie 14,5 tysiąca dni. Ale to jest bardzo mało. Ja chcę wykorzystać każdy kolejny dzień mojego życia jak najlepiej dla Boga. Chcę, aby moje dni nie były dniami porażek, nie były dniami przegranymi, nie były dniami smutnymi, ale aby to były dni radosne. Jeden starszy człowiek powiedział do młodego chłopaka, wiesz co, do 30 będziesz smutny i biedny. A on mówi, a co potem? A potem to się do tego przyzwyczaisz. Ja nie chcę takiego życia. Ja chcę, aby moje wszystkie dni, jakie Bóg ma dla mnie na tej ziemi, były dobre, zwycięskie i błogosławione. Dlatego chcę służyć Panu. Chcę jak najlepiej wykorzystać mój czas. I dzisiaj chcę mówić o zwycięstwie w naszym umyśle, ponieważ uważam, że nasz umysł jest bramą do naszej przyszłości. Nasz umysł jest bramą do powodzenia lub do porażek. Wszystkie nasze porażki, wszystkie nasze zwycięstwa zaczynają się w naszych umysłach. Twój umysł może być bramą do wspaniałej wolności, do wielkich możliwości, a twój umysł może być twoim więzieniem. Twój umysł może trzymać cię w twoim sposobie myślenia i ograniczyć twój potencjał dla Boga. I nie jesteś w stanie wtedy zrealizować tego, co Bóg ma dla ciebie. Dlatego zwycięstwo w umyśle jest kluczem do zwycięstwa w życiu. Dlatego Pan Jezus powiedział w liście do Rzymian, apostoł Paweł powiedział w Rzymian 12:2: nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie swojego umysłu. Niech wasz umysł ulega przemianie. Niech wasz umysł funkcjonuje zgodnie z Bożą myślą, abyście mogli poznać wolę Bożą. Abyście mogli żyć w zwycięstwie. Wiedzieć, co dobre, co miłe i co doskonałe. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, jak żyć, mając zwycięskie myśli. I mój tekst jest z drugiej Księgi Królewskiej, z rozdziału 5. Druga Księga Królewska, rozdział 5. I przeczytam jeden wiersz. Wiersz 8. Powiedzcie, 8. Ktoś jadł śniadanie dzisiaj? Druga Księga Królewska, rozdział 5, wiersz 8. Nie będę czytał całej historii, bo spodziewam się, że ją znacie, a jeśli nie, to odsyłam. Czytamy wiersz 8. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Wiecie, wiele dobrych rzeczy nigdy na ziemi się nie wydarzy. Wiele zborów nigdy nie zostanie założonych. Wielu ludzi nigdy nie pozna Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia nie dotrze do każdego mieszkańca tylko dlatego, że ludzie wierzący myślą, że nie potrafią, że nie mogą. Nie dlatego, że Bóg nie chce. Nie dlatego, że Bóg nie ma takiego planu. Wiele dobrych inicjatyw nigdy się nie stanie w naszym pokoleniu. Nie dlatego, że Bóg nie ma takiego planu. Ale dlatego, że wielu chrześcijan myśli, że nie potrafi. Że nie mogą, że się nie nadają. Mają zły obraz samych siebie. Mają zły, negatywny sposób myślenia. Ta historia nie miałaby miejsca w Biblii, nie wydarzyłaby się, gdyby Elizeusz nie wiedział, kim jest w Bogu, tak? Ta historia nie miałaby miejsca. Ale Elizeusz usłyszał, że król ma pewien problem, że jest pewien człowiek, który potrzebuje pomocy. I Elizeusz wysyła wiadomość i mówi: niech tamten przyjdzie do mnie. I niech zobaczy, niech dowie się, że jest tutaj człowiek, który może coś z tym zrobić. Elizeusz miał dobre myśli o samym sobie. Wiecie, generalnie istnieją trzy rodzaje samooceny. Jest świecka samoocena, humanistyczna samoocena, która mówi, człowiek jest samowystarczalny, jest sam dla siebie Bogiem, jeśli dobrze popracuje nad sobą, to sobie sam da radę. Jest druga samoocena, nazywam ją pesymistyczną samooceną. Jest to samoocena, kiedy ludzie mówią, jestem do niczego się nie nadaję, nic nie potrafię, jestem nikim, nic nie osiągnę w tym życiu. Tak jak w polskiej piosence, jestem mniej niż zero, nic nie zrobię dobrego. Oczywiście, zarówno ta humanistyczna, jak i ta pesymistyczna, obydwie samooceny są kłamstwem, są z piekła rodem, są oszustwem diabła. Ale jest jeszcze trzecia samoocena. Trzecia samoocena jest to biblijna samoocena, która mówi, jestem Bożym stworzeniem, jestem stworzony na Boży obraz, na Boże podobieństwo, jestem zależny od Boga i kiedy jestem w relacji z Bogiem, to wszystko mogę w Chrystusie. Amen? Wszystko mogę w Chrystusie. Wszelkie zasoby Bożej łaski, wszelkie zasoby Bożej mocy są do mojej dyspozycji. I wtedy nieważne moje wykształcenie, nieważne moje pochodzenie, nieważne moje ludzkie siły, bo w Chrystusie wszystko mogę. Mam siłę i mam moc, aby robić rzeczy nieprzeciętne dla Boga. I Elizeusz dla nas jest tym obrazem biblijnej samooceny. On wie, kim jest w Bogu. Dlatego może powiedzieć, niech tamten przyjdzie do mnie i niech dowie się, że jest prorok w Izraelu. Jaką samoocenę dzisiaj posiadasz w swojej głowie, w swoim umyśle? Jak patrzysz na siebie? Jak myślisz o sobie? Więc pierwsza ważna rzecz. Zacznij odważniej myśleć o sobie. Zacznij patrzeć na siebie przez pryzmat Bożej łaski i Bożego Słowa. Zacznij żyć w Bożej, biblijnej samoocenie. Nie mów, że sam sobie poradzisz. Nie bądź sam dla siebie Bogiem. Nie mów, że jesteś do niczego. Nie mów, że się do niczego nie nadajesz. Wiecie, my Polacy mamy taką tendencję do umniejszania samych siebie. Do zaniżania naszej własnej wartości. Mówisz po angielsku? Nie mówię. A potem się okazuje, że nieźle sobie radzi. Grasz na gitarze? Nie grał. Potem weźmie i zaczyna grać. To gdzieś tam w naszej kulturze tkwi takie jakby niedocenianie tego, co mamy i kim jesteśmy, tak? My musimy to złamać. Musimy przełamywać takie rzeczy i myśleć o sobie tak, jak Biblia o nas mówi. I Bóg powiedzie tak, jak Elizeusz powiedział, niech tamten przyjdzie do mnie, niech ludzie przyjdą do mnie i zobaczą, że jest kobieta Boża w tym mieście, że jest mąż Boży w tym mieście, że jest Kościół w tym mieście, że my jesteśmy po to, aby coś tutaj dobrego zrobić. Amen? Ludzie, którzy posiadają biblijną samoocenę, przede wszystkim to są ludzie inicjatywy. To są ludzie, którzy nie siedzą w kącie i nie czekają, że zostaną łaskawie poproszeni, żeby coś dla Boga zrobić. Bo kiedy Elizeusz dowiedział się, że jest taka sytuacja na dworze króla, on sam wysłał wiadomość, on sam posłał do króla wiadomość, on sam powiedział, niech tamten przyjdzie do mnie i niech zobaczy, że jest prorok Izraelu. Elizeusz był tym, który zrobił pierwszy krok, tak? Inaczej mówiąc, jeśli jesteś człowiekiem, który posiada biblijną samoocenę, to bierzesz sprawy w swoje ręce. Nie czekasz, aż będą ci wszyscy otwierać przed tobą drzwi i prosić cię łaskawie, żebyś coś dla Boga zrobił. Ty bierzesz sprawy w swoje ręce. Ty, kiedy widzisz potrzeby, kiedy widzisz ludzi, którzy potrzebują Boga, kiedy widzisz, że jest potrzeba, aby powstawały nowe zbory, aby Ewangelia była zwiastowana, ty bierzesz sprawy w swoje ręce. Ty idziesz, ty podejmujesz inicjatywę. Nie jesteś piłeczką ping-pongową. Jesteś rakietą, która tą piłeczkę odbija. Nie czekasz, aż coś się będzie działo. Ty sprawiasz, że coś się dzieje. Myślę, że też druga ważna cecha ludzi, którzy posiadają biblijną samoocenę, to jest pokonywanie kompleksów. Elizeusz miał swoje kompleksy. Tak jak każdy z nas posiada kompleksy. Mamy pewne narodowe kompleksy i mamy swoje osobiste kompleksy. Mamy również swoje kościelne kompleksy. Cisza. No, zastanówcie się nad swoimi kompleksami. Każdy z nas musi pokonywać własne kompleksy. Elizeusz, kiedy objął służbę, właśnie Eliasz wyfrunął do nieba na pięknym rydwanie ognistym. Elizeusz wziął jego płaszcz i idzie i mówi, teraz moja służba się zaczyna. I spotyka pierwszych ludzi. Były to dzieciaki. I te dzieciaki witają go bardzo mile, uprzejmie. Mówią, o, mąż Boży, wspaniały prorok. Teraz to będzie dopiero duchowe przebudzenie, tak? Nie. Dzieciaki go spotykają i zaczynają wytykać jego kompleks, jego wizerunku, jego wyglądu. Mówią, łysa pała. Każdy z nas musi pokonywać swoje kompleksy. Jeśli chcemy służyć Bogu, jeśli chcemy coś dla Boga osiągać, Gedeon musiał pokonać kompleks Mojżesza. Samson musiał pokonać kompleks ślepoty. Musiał pokonać również kompleks swoich porażek, swoich błędów. Apostoł Paweł musiał pokonać kompleks swojej przeszłości. Każdy z nas musi pokonać swoje kompleksy, jeżeli chcemy coś dla Boga osiągnąć, jeżeli chcemy żyć zwycięskim życiem. Amen? Więc powiedz w swoim duchu, w swoim sercu, niech tamten przyjdzie do mnie i niech dowie się, że jestem w tym mieście. Niech tamten przyjdzie do mnie i niech dowie się, że jesteśmy w tym kraju. Tak? Halleluja. Pierwsza dziedzina, pierwszy obszar naszych myśli. Myśl odważnie o sobie. Myśl odważnie o sobie. Bądź osobą z inicjatywą. Nie czekaj, aż będziesz łaskawie poproszony. Bóg od początku stworzenia dał nam swobodę działania. Chciała, abyśmy byli ludźmi twórczymi, ludźmi z inicjatywą. Kiedy Pan Bóg postawił Adama w ogrodzie Eden, przyprowadził do niego wszystkie zwierzaki i mówi: Adamie, nadaj każdemu nazwę. I tak jak je nazwiesz, tak będzie. Wow. Jakąże swobodę zostawił Bóg Adamowi. Powiedział: Adamie, jesteś na tyle twórczy, że możesz to zrobić. Nie mówił: Adamie, wiesz co, ja tu jestem jednak Panem Bogiem, jak mi się jakieś imię nie spodoba, to zmienimy. Powiedział: tak jak je nazwiesz, tak będzie. I Adam podejmował decyzję. Adam musiał być twórczy. Adam musiał mieć inicjatywę. A my czasami siedzimy i czekamy, aż Pan Bóg będzie wszystko objawiał po kolei. Aż Pan Bóg będzie każdy szczegół do nas mówił. Kiedy On mówi: idźcie i głoście Ewangelię i zdobywajcie ten kraj dla Chrystusa. Amen? I daje nam swobodę. I daje nam inicjatywę. I daje nam wolność, abyśmy szli i to czynili. Więc po pierwsze, zacznij odważnie myśleć o sobie. Bądź jak Elizeusz. Niech tamten przyjdzie do mnie i niech zobaczy, że jest prorok w Izraelu. Drugi obszar naszych myśli, które musimy zmieniać i zwyciężać, również w tym drugim obszarze, to jest nasz sposób myślenia o ludziach, którzy są zgubieni. Kiedy Naaman przyszedł do króla, król powiedział: człowieku, jesteś beznadziejnym przypadkiem. Nie ma dla ciebie wyjścia. Nie ma dla ciebie pomocy. Po pierwsze, jesteś trędowaty. Po drugie, jesteś naszym wrogiem i nie jesteś z Izraela. Nie ma dla ciebie wyjścia. Beznadziejny przypadek. Król nawet zaczął podejrzewać jakiś podstęp. Ale kiedy Elizeusz o tym usłyszał, mówi: królu, po co porwałeś swoją piękną królewską szatę? Niech tamten przyjdzie do mnie. Jest dla niego wyjście. Wiecie, kiedy patrzymy takimi ludzkimi oczami na nasz kraj, na ludzi zgubionych, to mówimy: jakże oni mogą być zbawieni? Zadajemy takie same pytanie, jakie zadali uczniowie Jezusowi. Kto w takim razie może być zbawiony? I wtedy Jezus odpowiada: u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Amen? Więc patrząc ludzkimi oczami, dla Naamana nie było wyjścia. Ale Elizeusz zna Boga. Elizeusz wie, jaki jest Bóg. I mówi: niech tamten przyjdzie do mnie i niech zobaczy, że coś się da zrobić. Kochani, kiedy patrzymy na świat, myślmy przez Bożą perspektywę, przez Boże oczy. Biblia mówi, że Bóg jest dobry dla wszystkich ludzi. Jest coś takiego w Bogu jak przychylność. Wiecie, co to jest przychylność? Kiedy czasami idę do urzędów, wchodzę i jestem totalnie zgubiony. Nie wiem, do którego pokoju zapukać. Nie wiem, który druczek wypełnić. Po prostu wałęsam się po tych korytarzach i jestem totalnie zgubiony. I pewnie to widać bardzo na mojej twarzy, bo nagle podchodzi ktoś i mówi: przepraszam, w czym mogę Panu pomóc? Czy to nie jest cudowne uczucie? O, to jest świetne. Przychodzi ktoś, kto okazuje mi przychylność. Kto wyciąga mnie z mojego zagubienia. I Bóg jest przychylny wobec każdego człowieka, który jest na ziemi, tak? Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, że nasz Bóg jest dobry dla niesprawiedliwych i złych. Bóg jest dobry dla każdego człowieka. Bóg nie ma względu na osobę. Bóg kocha każdego człowieka. Bóg okazuje przychylność każdemu człowiekowi na ziemi. Więc kiedy patrzymy na ludzi zgubionych, nie patrzymy na nich przez pryzmat ich upadku, przez pryzmat ich grzechu, przez pryzmat ich zagubienia, nie patrzymy na nich przez pryzmat ich tradycji. Za daleko poszedłem. Nie patrzymy na ludzi przez pryzmat ich uzależnień, ich problemów, ale patrzymy na ludzi przez pryzmat Bożej przychylności, tak? Patrzymy na ludzi przez pryzmat Bożej dobroci, bo wiemy, że Bóg jest dobry dla wszystkich ludzi. Bóg jest dobry dla niesprawiedliwych i dla złych. Nie tylko dla tych, którzy modlą się do Niego, nie tylko dla tych, którzy gdzieś tam Go szukają, ale Bóg jest dobry dla tych, którzy Go przeklinają. Bóg jest dobry dla tych, którzy w Niego nie wierzą. Bóg jest dobry dla tych, którzy nas przeklinają. Amen? Bóg jest dobry dla... Więc kiedy... Przerwa na reklamę. Więc kiedy myślimy o ludziach, chcemy odważnie myśleć o ludziach zgubionych, tak? Chcemy patrzeć na nich przez pryzmat Bożej dobroci, Bożej przychylności. Więc za każdym razem, kiedy spotykasz osobę, która nie zna Boga, pamiętaj, że masz okazję przekazać coś z Bożej przychylności. Masz okazję przekazać coś z Bożej dobroci. Kochani, naszym zadaniem nie jest przekonywać ten świat. Duch Święty przekonuje ludzi o grzechu, tak? O sprawiedliwości i o sądzie. Naszym pierwszym, podstawowym zadaniem jest okazywać ludziom Bożą przychylność i Bożą dobroć. Ponieważ Bóg jest dobry dla niesprawiedliwych i dla złych. Powtórka. O czym dzisiaj mówimy? Mówimy o zwycięstwie w naszym umyśle, tak? Pierwszy obszar naszych myśli, w których musimy zwyciężać, to jest nasze myśli o sobie, tak? Zacznijmy odważnie myśleć o samych sobie. Drugi obszar naszych myśli, w których potrzebujemy zwycięstwa, tu mi podpowiada dobrze pastor, potrzebujemy zwycięstwa w obszarze myśli, myślimy dobrze o ludziach, jakich? Zgubionych. Patrzymy na nich przez pryzmat Bożej przychylności. To który mikrofon? Ten, tak? Dobrze. Patrzymy na nich przez pryzmat Bożej przychylności, bo wiemy, że Bóg jest dobry dla wszystkich ludzi. Dlatego możemy powiedzieć, niech tamten przyjdzie do mnie i niech pozna Bożą przychylność. Niech tamten przyjdzie do mnie i niech pozna Bożą dobroć, Bożą łaskę. Wiecie, to jest takie odstresowujące, kiedy spotykasz człowieka, który nie zna Boga i masz tą świadomość, że nie musisz go nawrócić podczas pierwszej rozmowy. Ciężar spada z serca. Bo wiesz, że twoim zadaniem jest okazać dobroć i Bożą przychylność, tak? Więc przychodzi ten człowiek i mówisz, co mogę dla ciebie zrobić, przyjacielu? W czym mogę ci pomóc? O co mogę się modlić? I mówisz, Boże, w jaki sposób mogę jeszcze okazać miłość tej osobie? W jaki sposób mogę okazać przychylność? W jaki sposób mogę okazać, że ty jesteś dobry dla niesprawiedliwych i dla złych? Dlatego zmieniajmy swoje myśli i nie patrzmy na nasz kraj jak na beznadziejny przypadek. Nie patrzmy na ludzi jak na przypadki, których nie da się pozyskać dla Boga. Ale patrzmy, jak patrzył Elizeusz. Niech przyjdą do nas i niech poznają Bożą przychylność. Niech nasze zbory będą oazą Bożej przychylności i Bożej dobroci. Niech nasze zbory nie będą jakimś miejscem indoktrynacji, ale miejscem, gdzie Boża miłość, Boża dobroć, Boża przychylność jest okazywana każdemu, kto wejdzie w nasze progi. Amen? Niech tamten przyjdzie do mnie i niech pozna męża Bożego, niech pozna niewiastę Bożą. Niech tamten przyjdzie do mnie i niech pozna Bożą przychylność i Bożą dobroć. I trzeci obszar naszych myśli, w których potrzebujemy zwycięstwa, to jest nasze myślenie o Panu Bogu. Po pierwsze, nasze myślenie o nas samych. Po drugie, nasze myślenie o nas zgubionych. I po trzecie, nasze myśli o Panu Bogu. Bardzo mi się podoba sposób, w jakim ta historia się kończy. Naaman podjeżdża pod dom Elizeusza. A wiecie, co Elizeusz robi? Jeśli Elizeusz, przypuśćmy, że Elizeusz jest Polakiem, tak na chwilę, więc wyobrażam sobie Elizeusza, który siedzi na swojej sofie w gościnnym pokoju, w jednym ręku trzyma dobrą polską kawę, w drugim ręku dobrą polską kiełbasę, włączona muzyka, grupa uwielbiająca ze Świdnicy, tam w tle gra. Piękny nastrój. Wiecie, co robi Elizeusz? Odpoczywa. Odpoczywa w Bogu. Tak? Siedzi sobie wygodnie, zajada kiełbasę, popija i mówi: Panie, dzięki Ci. Panie, dzięki Ci, że jesteś wszechmogący. Dzięki Ci, że tam nad rzeką uzdrawiasz Naamana. Halleluja. Wiecie, co to jest? To jest odpoczywanie w Bogu. To jest odpoczywanie w wierze. Elizeusz nie eksponuje samego siebie. Elizeusz nie mówi: ja Ciebie teraz uzdrowię, ja pokażę, kim ja jestem. Elizeusz nie eksponuje siebie. Elizeusz eksponuje Pana Boga. Bo zna swojego Boga. Bo wie, jaki jest Bóg. Elizeusz może być w cieniu. Nic nie musi robić w tym momencie, ponieważ Pan Bóg działa. Są pewne rzeczy, które tylko Bóg może zrobić, tak? Tylko Bóg może zbawić człowieka. Tylko Bóg może otworzyć oczy, zdjąć zasłonę z oczu człowieka. Tylko Bóg może uzdrowić chorego. Tylko Bóg może uwolnić człowieka z niewoli. I Elizeusz jest świadomy, że to są rzeczy, które Bóg czyni. I kochani, ważna myśl. Jeżeli twoja samoocena jest biblijna i twoje patrzenie na ludzi zgubionych jest biblijne, to twój Bóg też będzie biblijny. Amen? Twój Bóg też będzie biblijny. Jeśli ty zrobisz to, co masz zrobić, jeśli ty będziesz osobą z inicjatywą, jeśli ty będziesz osobą, która pokonuje swoje kompleksy i czyni to, co ma czynić, jesteś osobą, która wychodzi do ludzi i wie, kim jest w Chrystusie i wie, co ma do zaoferowania. I jeśli patrzysz na ludzi przez pryzmat dobroci Bożej, przychylności Bożej, to wiedz, że wtedy możesz odpoczywać w Bogu, bo Bóg będzie działał. Amen. Bóg jest Bogiem cudów, Bóg jest Bogiem zbawienia, Bóg jest Bogiem łaski. A list do Hebrajczyków mówi, że wiara to jest odpoczywanie. Tak wielu chrześcijan żyje w ciągłym zmaganiu. Tak wielu chrześcijan żyje w ciągłym stresie. O, jak bardzo by chcieli, żeby coś się zmieniło. I za wszelką cenę chcą pomóc Panu Bogu. O, jakże często nie mogłem spać po nocach. O, nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Nie wiem, czy dobrze zwiastowałem tej osobie. A może źle powiedziałem. A może to nie było za dobre. A czy ona się nawróci, czy się nie nawróci. A co jak ta osoba nie będzie uzdrowiona. A co, jak to się stanie. I żyjemy w takim stresie. Nie potrafimy odpocząć w Bogu. A przecież nasz Bóg jest wszechmogący i ma kontrolę nad wszystkim. Amen? Jeśli my żyjemy zgodnie z Jego planem, jeśli my chodzimy za Bogiem i podejmujemy inicjatywę dla Niego, jeśli my wiemy, kim jesteśmy w Nim, to możemy odpocząć w Nim. Możemy jak Elizeusz usiąść na kanapie i powiedzieć: dzięki Ci, Boże! Możemy tak, jak w przypowieści Jezus powiedział, rolnik jeśli zasiał, to może spokojnie spać. Bo czy śpi, czy nie śpi, to nie ma znaczenia. Ziarno rośnie. Amen? Więc jeśli siejesz ziarno, jeśli służysz Bogu, jeśli podejmujesz inicjatywę, wychodzisz do ludzi, głosisz Ewangelię, czynisz dobre rzeczy, okazujesz przychylność, okazujesz dobroć, to powiem Ci, możesz spokojnie spać. Bo Twój Bóg jest Bogiem wszechmogącym. Twój Bóg jest Bogiem cudów. Dlatego musimy zmieniać nasze myśli o Panu Bogu. Musimy patrzeć na Boga jak na kogoś, kto jest pod kontrolą i kogoś, kto nie potrzebuje mojej pomocy. Nie możemy się tak zachowywać: Panie Boże, ja muszę Ci pomóc, bo Ty sobie może nie poradzisz. Elizeusz odpoczął w Bogu. Ilu z Was dzisiaj potrzebuje odpocząć w Bogu? Powiedzieć: Boże, nie chcę się dłużej zmagać. Chcę w Tobie odpocząć. Zostawiam w Twoich rękach to, co do Ciebie należy. I Ty będziesz to czynił. I kiedy Elizeusz odpoczywa w swoim pokoju na kanapie, Bóg w tym czasie uzdrawia Naamana, tak? Nasz Bóg jest cudowny. Nasz Bóg jest wielki. Nasz Bóg jest wspaniały. Odpocznij w Bogu. Wejdź do odpocznienia. Wejdź na taki poziom wiary, która odpoczywa w Bogu. I jeszcze jedna rzecz na temat Pana Boga z tej historii. Elizeusz nie martwi się o pieniądze. Elizeusz odprawia Naamana i nie bierze od niego ani grosza. Nie martwi się o pieniądze, dlatego że wie, że Bóg jest Bogiem zaopatrzenia, tak? wie, że Bóg jest Bogiem zaopatrzenia. Kiedyś w Ameryce była tak zwana gorączka złota. Dzisiaj w Polsce jest tak zwana gorączka funtów. Funtów brytyjskich. Gehazi znalazł się pomiędzy służbą a korzyścią materialną. Gehazi nie mógł przeboleć, że Elizeusz wypuścił Naamana i nie wziął ani grosza. Ale kiedy wrócił z tymi pieniędzmi, kiedy wrócił z tymi szatami, Elizeusz zadaje bardzo proste pytanie. Czy to była odpowiednia pora? Gehazi, czy to była odpowiednia pora dla ciebie, aby kupić sobie nowy samochód, aby kupić sobie nowe mieszkanie, aby kupić sobie nowe ciuchy, aby się dorobić? Czy to była odpowiednia pora dla ciebie, aby się dorabiać? I dzisiaj wielu z was, wielu z nas stoi przed podobnymi dylematami. Ale zanim podejmiesz decyzję, zadaj sobie to samo pytanie. Zadaj sobie to samo pytanie. Czy to jest odpowiednia pora dla mnie? Bo być może Bóg ma dla ciebie inny plan. Bo być może Bóg ciebie potrzebuje w twoim zborze w Polsce. Amen? W twoim zborze w Polsce jesteś potrzebny. Bo jest służba dla ciebie. Bo są ludzie, którzy ciebie potrzebują. Bo są ludzie, którzy mają poznać Chrystusa tutaj, w tym kraju, teraz. I to jest dla ciebie miejsce od Boga. Zanim podejmiesz decyzję, zapytaj się Boga. Boże, czy to jest dla mnie odpowiednia pora, aby się wzbogacać materialnie kosztem innych rzeczy? Zapytaj się Boga. Bo czyż nadaremne, Jezus mówi, kiedy idziecie, nie bierzcie z sobą dwóch sukien, nie bierzcie z sobą kasy, nie bierzcie z sobą tego i tamtego. Czyż nadaremne Jezus to mówi? Czyż raczej nie prowokuje nas do tego, abyśmy Mu zawsze we wszystkim ufali? Amen? Abyśmy stawiali służbę na pierwszym miejscu. Aby Królestwo Boże i służba była naszym priorytetem. A wszystko inne będzie nam dodane, tak? A więc zanim podejmiesz decyzję, nie wiem, być może Bóg kogoś tam pośle na wyspy. Może tam coś masz do zrobienia. Ale zanim podejmiesz decyzję, zadaj sobie to pytanie. Czy jest to dla mnie odpowiednia pora, aby się bogacić? Bo Elizeusz zna swojego Boga i wie, że Bóg jest Bogiem zaopatrzenia. Wie, że może siedzieć na swoim tapczanie i spokojnie sobie popijać kawę, bo zna Boga, który jest Bogiem cudów. Amen? Bogiem mocy, Bogiem zwycięstwa. Ale również wie, że jego Bóg jest Bogiem zaopatrzenia. Więc podsumowując, kończąc, nasze myśli są kluczem do naszej przyszłości. Jak dzisiaj postrzegasz samego siebie? Czy możesz powiedzieć razem ze mną, niech przyjdą do mnie i niech zobaczą człowieka Bożego? Powiem trochę przekornie. Czasami się zasłaniamy Panem Jezusem. Jezus ci pomoże. Jezus cię uratuje. Jezus cię wybawi. Okej. Prawda, ale gdzie jest ten Jezus? Gdzie On się podział? On jest we mnie i w tobie. Amen? Ty nosisz Jezusa w swoim opakowaniu. Więc tak naprawdę to ty możesz pomóc temu człowiekowi. Tak naprawdę to ty możesz go uratować. To ty możesz go wybawić. I ty możesz powiedzieć, przyjdź do mnie i zobaczysz. I zobaczysz człowieka Bożego. Zobaczysz niewiastę Bożą. Zobaczysz męża Bożego. Czy możesz tak dzisiaj o sobie pomyśleć? Czy możesz kształtować swoje myśli w tym kierunku dzisiaj? Powiedzieć, Panie, chcę odnosić zwycięstwo w moich myślach. Chcę patrzeć na siebie tak, jak Ty na mnie patrzysz. Chcę być człowiekiem, który wie, kim jest w Chrystusie i co może dla Ciebie zrobić. Czy możemy Cię przestać narzekać, że nasze społeczeństwo nie chce poznać Boga i powiedzieć, Boże, Ty jesteś przychylny, jesteś dobry wobec każdego z nich. I czy możemy na koniec odpocząć w Bogu? Powiedzieć: Panie, nie muszę się stresować, nie muszę się zmagać, bo Ty jesteś Bogiem cudów, Bogiem mocy i Bogiem zaopatrzenia. Tak? Powstańmy do modlitwy. Halleluja. Wznieśmy swoje ręce do Pana. Powiedzmy: dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że dzisiaj mogę mieć umysł Chrystusa. Nie muszę myśleć, jak świat myśli. Nie muszę pogrążać moich myśli w pesymizmie, w negatywizmie, ale mogę dzisiaj myśleć tak, jak Ty myślisz, bo Ty masz o mnie dobre myśli. I dzisiaj poddaję mój umysł pod Twoją kontrolę, Duchu Święty. Poddaję moje myśli pod Twoją kontrolę. I dzisiaj chcę mieć zwycięstwo w moim umyśle. Dzisiaj chcę wiedzieć, kim jestem w Tobie. Chcę wiedzieć, kim jestem w Tobie. Chcę pamiętać o tym. Chcę powiedzieć: przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie, a uzyskacie pomoc. Przyjdźcie do mnie, a Wasze życie się zmieni. Chcę dzisiaj tak powiedzieć o sobie, Panie. Chcę pamiętać, że jesteś dobry wobec wszystkich ludzi. Niezależnie od tego, jacy są, jak się zachowują, jesteś dobry wobec każdego człowieka i masz plan dla każdego człowieka. Chcę pamiętać, że jesteś Bogiem cudów, Bogiem mocy, Bogiem zaopatrzenia i że mogę odpocząć w Tobie. Mogę odpocząć w Tobie. Mogę odpocząć w Tobie. Kochani, dzisiaj potrzebujemy takich Elizeuszów. Dzisiaj w Kościele, dzisiaj w Polsce potrzebujemy takich Elizeuszów. Wystarczył jeden Elizeusz, żeby ta historia się wydarzyła. Ale dzisiaj mamy tu więcej niż jednego. Mamy wielu wspaniałych chrześcijan. Jesteście wspaniali. Macie Ducha Świętego. Macie moc Bożą. Macie Pana. Chrystus mieszka w nas. Jest w waszym życiu. I dzisiaj możemy coś zrobić więcej dla Boga. Możemy Mu się powierzyć jeszcze bardziej. I dzisiaj wierzę, że Duch Święty mówi do Ciebie. Jesteś właśnie w tym czasie na ziemi. Właśnie teraz się urodziłeś w tych czasach, żyjesz w tym pokoleniu, aby służyć Panu. I przestań o sobie źle myśleć. Przestań patrzeć na swoje kompleksy, przestań patrzeć na swoje niemożliwości, przestań się porównywać z innymi ludźmi i wznieś się na wyżyny swojego powołania. Popatrz na siebie jak na kogoś, kto ma znaczenie w Królestwie Bożym. Duch Święty mówi do Ciebie: Ty jesteś instrumentem zmiany w tym narodzie. Ty jesteś instrumentem zmiany. Ty jesteś tym człowiekiem. Ty jesteś tą kobietą. Ty jesteś tym mężczyzną. Ty jesteś tym Elizeuszem dla Twojego pokolenia. Wyjdź ze swojej beznadziejności. Wyjdź ze swojej niemożności. Wyjdź z więzienia swojego umysłu i wejdź w przyszłość, jaką Bóg ma dla Ciebie. Wejdź z wiarą. Odpocznij w Bogu. Ale bądź dla Boga wszystkim, kim możesz być. Bądź dla Boga wszystkim, kim możesz być. Wierzę, że Duch Święty chce dzisiaj uwolnić wielu z Was. Uwolnić wielu z Was z takiego biernego chrześcijaństwa. Duch Święty chce Was wprowadzić na drogę służby i działania i osiągania rzeczy dla Boga. Wiecie, ja w swoim życiu postanowiłem, że będę rekordzistą. Że w każdej dziedzinie mojego życia chcę pobijać rekordy. Bo Jezus Chrystus był największym rekordzistą. A skoro On mieszka we mnie, to ja nie chcę się zadowolić tym, co już mam. Chcę zawsze dla Boga zrobić ciut więcej. I jeszcze ciut więcej. I jeszcze ciut więcej. Czy Ty też masz taką postawę dzisiaj? Czy Ty powiesz: Boże, chcę dla Ciebie zrobić jeszcze ciut więcej. Chcę jeszcze dla przynajmniej jednego człowieka być takim Elizeuszem. Chcę dla mojego zboru być takim Elizeuszem. Dla mojej rodziny. Dla środowiska, w którym jestem. Ciut więcej jeszcze zrobić dla Ciebie. Pamiętać, kim jestem w Tobie i co mogę. Będziemy się teraz modlić. Zapraszam Was do modlitwy. Będziemy modlić się o tych wszystkich z Was, którzy mówią: Boże, ja wiem, że mogę dla Ciebie coś więcej zrobić. Ja wiem, że moje życie się jeszcze nie kończy. Może masz przed sobą 3000 dni. Może masz przed sobą 10 tysięcy dni. Może tak jak ja masz przed sobą więcej niż 10 tysięcy dni, mam nadzieję. Ale to szybko zleci. To szybko zleci. I mówisz, Boże, ja chcę każdy dzień wykorzystać dla Ciebie. Ja chcę być Twoim instrumentem w tym pokoleniu w Polsce. Ja chcę mieć wpływ na to, co się dzieje w duchowej sferze tego narodu. Ja chcę Ci służyć. Ja chcę mieć zwycięstwo w moich myślach. Ja chcę chodzić w Twoim zwycięstwie. Dzisiaj będziemy się modlić. Będziemy się modlić o Twoje zaangażowanie, o Twoją inicjatywę, o Twoją służbę dla Boga. Będziemy się modlić o Twoje choroby, będziemy je przynosić Bogu, bo wiemy, że Bóg jest wszechmogący. Jak uleczył Namana, może uleczyć Ciebie dzisiaj. Będziemy modlić się o Twoją duszę, aby była zbawiona, abyś był pojednany z Bogiem, abyś żył wiecznie z Chrystusem, abyś nie był zgubioną osobą, ale abyś był pojednany z Bogiem. Będziemy się modlić o każdą potrzebę, jaką masz, ale przede wszystkim będziemy się modlić o to, abyś był kimś, kogo Bóg może użyć w tym pokoleniu. Amen. Zapraszam Was do modlitwy. Przyjdźcie do przodu. Mamy teraz czas, aby się modlić. Będziemy Was błogosławić, będziemy przynosić Wasze potrzeby dzisiaj przed Boże oblicze. Duchu Święty, zapraszamy Cię. Duchu Święty, działaj dzisiaj na tym miejscu. Zaspokajaj potrzeby. Panie, widzisz, z jakimi potrzebami dzisiaj przyjechaliśmy na to miejsce. Panie, widzisz nasze serca, widzisz nasze potrzeby, widzisz nasze pragnienia. Pragniemy Ciebie, Panie. Pragniemy Ci służyć, pragniemy więcej dla Ciebie zrobić. Jeszcze ciut więcej. Jeszcze ciut więcej. Jeszcze ciut więcej.